Cześć, witam Was w najnowszym odcinku podcastu Musimy porozmawiać o kinie. Nazywam się Michał Walkiewicz. Bardzo szybko tutaj zdradzę coś z kuchni filmowej. Jest ze mną Kinga Dębska, reżyserka Moje córki krowy, reżyserka także filmu Zupa nic, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Troszkę mnie tutaj podreżyserowałaś przed chwilą, bo nagrywam ten początek już trzeci raz, jako że ten format nie jest moim codziennym formatem. Witaj.
Cześć, cześć. No to jest to reżyserowanie, to po prostu walczę z tym, żeby w życiu nie reżyserować.
No właśnie chciałem się spytać, czy to jest twój nawyk, ponieważ było to dla ciebie bardzo naturalne, żeby im powiedzieć jeszcze raz, za szybko, nagraj ten początek jeszcze raz.
No bo to trochę tak jest, że to jest jakby, kiedy widzę, że to jest takie moje narzędzie, dźwięk, obraz, no to nie mamy obrazka, ale tak się od razu czuję trochę bardziej w domu, kiedy coś jest nagrywane i dobrze wiem, co to znaczy montaż, jak można sobie z tym poradzić, z różnymi rzeczami.
Ale wiesz co, muszę ci powiedzieć, że masz ten rodzaj takiego miękkiego autorytetu, że tak jakby nie poczułem, że w jakikolwiek sposób jest to inwazyjne, więc...
Widzisz, to się poczułeś jak aktor.
Więc tak to się czuje. Teraz już będę wiedział.
Tak. Tak, to jest fajnie, że to powiedziałeś, że miękki autorytet, bo ja właśnie uważam, że z aktorami trzeba rozmawiać przyjaźnie, bo to są normalni ludzie, którzy mają swoje wrażliwości i ta taka tradycyjna polska szkoła reżyserii autokratyczna, taka despotyczna, że reżyser zawsze ma rację, to jest już najwyższy czas od tego odchodzić, bo po pierwsze reżyser nie zawsze ma rację, a despotyzm do niczego dobrego nie prowadzi.
Bardzo szybko nam się jakiś taki mroczny wątek wyłonił, bo to jest bardzo ciekawy komentarz w kontekście tego, co się działo kilka miesięcy temu i kiedy jakby wyrodziła się ta wielka narracja o tym, co się dzieje w szkołach filmowych, szkołach aktorskich i tak dalej. I też narracja o zerwaniu z jakimś takim modernistycznym w ogóle podejściem do aktorstwa, do reżyserii i do jakiegoś takiego związku tych dwóch profesji na planie. Ale wydaje mi się, że to też widać w swoich filmach, że jest jakiś taki rodzaj, nie wiem czy ciepła to jest dobre słowo, ale jakiejś takiej bardzo miękkiej relacji pomiędzy tobą a ludźmi na planie.
Ja myślę, że po prostu to jest, wszyscy zasługują na odrobinę szacunku. Też widz, ale też aktor.
Czyli to jest aż tak proste.
Tak, to jest aż tak proste. Ja uczę i aktorów, i reżyserów młodych i po prostu wiem, że to jest taki warunek sine qua non, bez którego nie może się sztuka odbyć, no bo nie możemy dobrze pracować w strachu, w jakimś lęku. Nie otworzymy tych skrzydeł, nie polecimy nigdzie, jeżeli się będziemy stresować i bać. A niestety zbyt często w niedawnej historii, w teatrze i w kinie, takie sytuacje przemocowe miały miejsce i bardzo się cieszę, że się mleko rozlało.
No to jest chyba takie też przekonanie kolektywne o tym, że takie rzeczy stymulują jakiś rodzaj, nie wiem, że ten rodzaj mroku stymuluje jakiś rodzaj dojrzałości, który się nagle wyłania z aktora, czy coś takiego. To właśnie dlatego będzie modernistyczne, bo to jest super modernistyczne podejście.
W ogóle nic nie stymuluje, żadnej dojrzałości. Stymuluje parę lat terapii, którą taki aktor młody musi przejść po skończeniu szkoły, gdzie był źle traktowany. Mhm.
Słuchaj, porozmawiamy, spotkaliśmy się oczywiście po to, żeby porozmawiać o Zupie nic. Zresztą bardzo cieszę się na tę rozmowę. Ostatnio mam bardzo dobrą serię polskiego kina. Trwa od czasu, jak pojechałem na Nowe Horyzonty i w ogóle trochę chciałbym zacząć od Nowych Horyzontów, bo
tam nie byłam z filmem.
Nie byłaś tam z filmem, natomiast byłaś tam w ogóle, więc chciałem troszkę podpytać się o twoje odkrycia, czy twoje wakacje filmowe. O tak, może mówiąc wakacje, mam na myśli oczywiście ten okres sierpniowo-lipcowy, bo był to chyba jeden z takich pierwszych momentów, gdzie złapaliśmy trochę oddechu po tym pandemicznym czasie.
No tak, wakacje filmowe to mieliśmy wszyscy bardzo długie, że tak powiem, taką filmową nicość, bo nie chodziliśmy do kina i teraz dobrze by było do niego wrócić. Mam nadzieję, że za sprawą również Zupy nic. Ja od kiedy można już chodzić do kina, bardzo staram się chodzić akurat teraz na erze Nowe Horyzonty. Byłam tylko na chwilkę, żeby zobaczyć premierowo filmy, w którym moja córka zagrała Kalinę Jędrusik.
To jest jeden z tych filmów, o których mówiłem, że mam dobrą serię.
Tak.
To jest właśnie ten.
I niczego innego tam nie widziałam, bo zaraz od razu wracałam do domu, bo robię jeszcze kolejną rzecz teraz. Także dosyć dużo mam rzeczy, plus jeszcze promocja filmu. Ale byłam na paru fantastycznych filmach, które na przykład Supernowa ostatnio bardzo mi się podobała. Ta amerykańska Supernowa.
Tak.
Tak, jakoś został mi w sercu ten film bardzo. I ja w ogóle lubię filmy aktorskie, oparte na takich kreacjach. Ja myślę, że w Polsce się tego tak za bardzo nie ceni. takich głębokich, mocnych kreacji. U nas, nie wiem, się ceni oryginalność może też, ale to też jest okej. Okay. Ale jakby takie dobre rzemiosło aktorskie.
Znaczy generalnie się nie ceni rzemiosła od lat. Rzemiosło to jest słowo, które jest nacechowane pejoratywnie z jakiegoś powodu, chociaż pewnie jest podstawą zdrowej kinematografii, nie? Każdej i powinno być.
Tak, ja kończyłam szkołę filmową w Pradze, reżyserię na FAMU. Ja tam przyszłam na czwarty rok. Oni jakby, ja jeszcze studiowałam wcześniej japonistykę, byłam na takiej Camera Image Film School, takiej krótkiej szkole filmowej weekendowej. I profesorowie tam powiedzieli tak, że po trzecim roku jesteście rzemieślnikami. Mhm. Możecie robić telewizję, cokolwiek, a czwarty i piąty rok to już rafinujemy. I większość Czechów po prostu zrezygnowało po tym trzecim roku, bo im wystarczyło.
Mieli bazę i podstawę i narzędzia.
Tak.
No ten wątek FAMU chyba będzie się przewijał, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale się widzieliśmy nie tak dawno temu w innym medium. I zapowiedziałem cię tam lepiej niż tutaj, mówiąc szczerze. Tu wymieniłem po prostu dwa filmy, może dlatego, że ten początek miałem taki nerwowy, może dlatego, że byłem reżyserowany, natomiast wtedy powiedziałem, że jesteś takim właśnie powiewem czeskiego kina w polskim kinie. No i wydaje mi się, że jest jakiś taki rodzaj wrażliwości, którą, nie wiem, czy to jest kwestia szkoły, ale którą kontakt z tamtym, czy systemem kinematograficznym, czy może właśnie z edukacją daje. Czy ty masz poczucie, że coś takiego w tobie jest, co jest bardzo niepolskie filmowo?
Ja nie wiem, co jest polskie. Ja po prostu myślę, że dobrze jest tak trochę odjechać, żeby się z pewnej odległości przyjrzeć tym problemom, które spalają nas tu w środku. I naprawdę z perspektywy Pragi nie wygląda to wszystko aż tak tragicznie i dramatycznie. I więc jakby ten dystans trochę dał, ale no ja nie myślę, żeby poczucia humoru można się było nauczyć, stylu też. Z pewnością ta Praga, to FAMU dało mi jakąś tam odwagę, że można tak jak oni się z siebie śmiać i że Polacy też mogą się z siebie śmiać i naprawdę nie są aż tak strasznie śmiertelnie poważni.
Ten dystans to jest chyba plan średni. Tak, też przeczytałem takie ładne zdanie ostatnio. Nie pamiętam gdzie, ale że jeśli nie wiem, czy to nie był Rafał Syska, ktoś taki, też a propos odsunięcia twojej gwiazdy w Łodzi, o której też sobie na końcu troszkę porozmawiamy. Natomiast takie zdanie, że jeśli komedia się kręci w planach dalekich, dramat bliskich, to jest bardzo oczywiste, dlaczego ty lubisz tak bardzo plany średnie.
Ja lubię plany średnie?
Też odniosłem takie wrażenie właśnie, jak oglądałem zupełnie nic, nie? Że to jest jakaś taka, nie wiem, bezpieczny dystans do wyciągania absurdu z różnych rzeczy, groteski, do ustawiania ludzi w jakieś takie konfiguracje, które automatycznie coś znaczą i tak dalej.
Nie? Może dlatego, że to jest film o relacjach i mi jedna osoba w kadrze nie wystarczała, a nie chciałam za daleko od nich odchodzić. Także ten plan taki, może bardziej bym powiedziała nawet amerykański, gdzie się tam dzieje dużo, jest właściwy do tego, żeby tak został w głowie po tym filmie.
No właśnie, to pogadajmy o tym.
Przepraszam, a mogę ci jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Bo mam taką historię, znaczy ja nie wiem w ogóle dlaczego, ale chciałabym ci o Trzmielu powiedzieć.
Dobrze, mogę? Jestem bardzo zaintrygowany.
Bo wiesz, Trzmiel według wszystkich praw fizyki nie może latać. Po prostu ma za małe skrzydełka, za duży tułów. Ale jest jedna sprawa, Trzmiel o tym nie wie. Okay. Bardzo mi się podoba ta historia, nie wiem, przepraszam, chciałam ją tobie i państwu powiedzieć. I to jest taka trochę historia o tym, że właśnie dużo możemy.
Tak, to prawda. Mam nadzieję, że jeszcze znajdzie jakieś zastosowanie w tym, chociaż już powoli widzę jakieś takie tunele, na końcu których będzie ten Trzmiel w kontekście też twojego filmu. Bo to faktycznie jest trochę, to jest trochę film o tym, że się da w ostatecznym rozrachunku i da się też w różnych sytuacjach. Nie wiem, czy latać, ale faktycznie da się pokonywać jakieś trudności, da się dogadać. I jest też chyba jednym z takich najpogodniejszych w swojej filmografii, chociaż...
Oj, na pewno. Zupa nic jest najbardziej takim filmem jasnym. Jak to powiedziała jedna moja koleżanka, to jest taki szczęśliwy film.
Tak, z tym się zgodził. Szczęśliwy i słoneczny, bo o tej aurze słonecznej i o tym, co się dzieje z samą fakturą obrazu, też sobie trochę pogadamy. Ja bym chciał zacząć od takiego pytania, czy ty planujesz budować swoje uniwersum filmowe? No bo to jest, to są bohaterowie, bohaterki właściwie, które już raz widzieliśmy w starszych wersjach.
No tak, ale wiesz, na tyle to jest luźny prequel, ta zupa nic, moich córek krów, że to mogłyby być młodsze wersje Marty i Kasi z Moich Córek Krów, ale nie muszą. Bo tam w żaden sposób aktorstwo nie przebija się, że ktoś by chciał być aktorką. Ja po prostu pomyślałam sobie, że to jest fajnie już jakby odnieść się do czegoś, co było. Jakby gdzieś to mnie, też parę jest tam oczywiście konotacji obrazowych z tamtym filmem. Także złapałam się tak tego, ale nie na zasadzie jak tonący brzytwy, tylko po prostu złapałam się, żeby sobie móc zbudować już na jakiejś bazie jakąś fajną, koronkową opowieść o z punktu widzenia dziecka. Bo to, co mnie interesowało bardzo, to żeby narrację zbudować w sposób taki, z takiej logiki dziecka, której jakby już ja nie mam.
Wiesz co, trochę wrócę jednak do tego, bo to jest, ciekawi mnie, musiało być coś pod spodem, no bo to mógł być ktokolwiek, nie? Kto żył w tych czasach, ale w sensie odpowiadając tak na to pytanie, nie mówię, że sugerujesz to, ale pojawia się takie, może się pojawić taki rodzaj optyki, że to jest... że to ma po prostu czysto jakieś takie marketingowe podłoże, nie? Albo że łatwiej jest skorzystać z czegoś, co odniosło sukces.
To być może może tak być odbierane, ale wiesz, ja to po prostu, w związku z tym, że Moje Córki Krowy był filmem bardzo mi bliskim i w sumie osobistym, a ten też.
Natomiast szuka się w Adamie Woronowiczu Mariana Dziędziela i szuka się tych cech charakteru, które gdzieś tam się wyrodzą z tych bohaterek i będą rozwinięte i faktycznie doprowadzą je do tej sytuacji, w której się znalazły później chronologicznie. Ja myślę, że to jest trochę tego w tym filmie, nie?
Teraz... Ale zobacz, ale to mi nic nie zabrało, to mi tylko dodało. Czy mi zabrało to coś?
Nie, absolutnie nie. Nie?
Tylko... Bo co więcej, chodzi za mną Adam Woronowicz i mówi, słuchaj, zróbmy jeszcze kolejną część, tak od razu po tym. Ja nie mogę z tego tatka wyjść. Ale nie, ja nie jestem fanką sequeli, prequeli, w ogóle to mnie nie kręci. Mnie kręci opowiadanie historii, które jakoś w danym momencie mnie są osobiście potrzebne.
Fair enough. Myślę, że to też nie jest sequel, prequel, to też nie jest taka waluta, która w polskim kinie coś znaczy.
Tak.
Tak sobie teraz spróbuję gdzieś w pamięci ulokować, może tylko Krzysztof Zanussi buduje jakieś swoje filmowe uniwersum bohaterów, którzy wpadają na siebie i się spotykają po latach, ale no nie jest to... Nie jest to ludzka komedia.
Czasami mam tak, że chciałabym spotkać różnych aktorów, to jest coś takiego, że pracuję z różnymi wspaniałymi aktorami, którzy są osobowościami i na przykład mam takie coś, a ciekawe jakby to było jak ta z tym. Bo bardzo często aktorzy są w filmach szufladkowani, grają ciągle te same role, a ja staram się ich z tych szufladek wyjmować i po prostu wkładać w inne. Znaczy po prostu wyjmować, otrzepać i zobaczyć, że na przykład... Kinga Price może zagrać 40-letnią kobietę silną z PRL-u.
Tak, chociaż jest w niej taki rys umęczenia.
Takie były nasze matki.
Były, ale bardziej nawiązuje do tego, co mówiłaś o emploi różnych, nie? Że Kinga Price generalnie gra troszkę takie unerane życiem kobiety i do tego nas przyzwyczaiła w ostatnich latach. To było chyba jakimś zwrotem też w jej karierze.
To jeszcze muszę pokazać, bo ona w środku jest niezwykle pogodna, radosna, zwariowana.
No właśnie, i ten film troszkę to z niej wyciąga i mi na przykład brakuje trochę takiej Kingi Price, która byłaby bardziej komediowa. Nie?
Bo... A ona ma totalny talent komediowy i po prostu, i jeszcze co ci powiem i państwu też, że ja mam ogromną taką ochotę i przestrzeń w sobie, żeby robić komedię, bo ja się do tej pory trochę tak wstydziłam. Komedia jest takim gatunkiem, wiesz, nie takim gatunkiem nieszanowanym.
Wiesz co, no chyba to generalnie tak, jak każdy w Polsce, czysty gatunek, nie? Wydaje mi się, że u nas jest jakiś taki schemat, który oczywiście generalizuje, wiadomo, nie? Ale jest jakiś taki schemat, że troszkę jest wstyd robić coś gatunkowego. Nawet kiedy się już zacznie i kiedy się robi, to w pewnym momencie pojawia się taka pokusa, żeby uszlachetnić gatunek czymś, nie? Taki film dla mnie sztandarowy, który coś takiego, który jest czymś takim, takim filmem sztandarowym był Demon Marcina Wrony. Nie wiem, czy widziałaś.
Oczywiście.
To był taki film, który, znaczy skręt, który on wykonuje w coś, co nie jest horrorem, jest, wydaje mi się, że jednak troszkę szkodzi temu filmowi.
Absolutnie.
Nie? I moglibyśmy mówić o tym filmie
on
jako jednym z najlepszych.
Zawisnął pomiędzy po prostu jakby filmem jakimś horrorem, a filmem jakimś po prostu, nie wiem,
no, chocholim tańcem po prostu, tak. Takim weselem z naszej romantycznej tradycji wesel, nie? I chyba to jest jego jakiś taki problem. Chociaż ja lubię ten film, nie? Ale wydaje mi się, że on jest jakoś tak właśnie złamany fundamentalnie w ten sposób.
Ale cieszę się, że o tym mówisz, bo właśnie niedługo będzie Gdynia i znowu te ocenianie, te konkursy i po prostu jak zawsze sobie myślę o Marcinie, my się przyjaźniliśmy. Mhm. To sobie myślę, że on jest trochę ofiarą tego całego beznadziejnego oceniania i stawiania się ten lepszy, ten gorszy. My jesteśmy w sumie bardzo wrażliwi. Niektórzy nawet mimo wzrostu, Marcin był bardzo wysoki, on był bardzo wrażliwy. I bardzo do siebie bierzemy różne rzeczy. Mhm. I ja to tak lubię przyrównywać do książek. Przecież jest tyle różnych fantastycznych książek. Dlaczego nie mogą być różnych, dużo filmów, różnych stylów? Dlaczego musimy tak od razu po prostu postawić na ten stopień?
Wiesz co, to co mówisz, wydaje mi się, że znaczy, to przynosi piękną wizję Gdyni, której chciałbym kiedyś doczekać, w której Gdynia tak jakby przyznaje się do tego, że jest przeglądem, który może być pogrupowany i tak dalej, ale z przeglądem tego, co stworzono, oczywiście z jakimiś tam wyjątkami, z rzeczami, które odpadają. Natomiast Gdynia jako konkurs dla mnie też nie do końca działa.
No
wydaje mi się,
nie.
Że to jest jakaś taka formuła, która, no jest, która jest troszkę zwietrzała. Nie, no, z drugiej strony, no nie wiem, no muszą być złote lwy, tak, które trzeba wręczyć i tak dalej. Nie?
No, to, ale to już jakby abstrahując od tego, ja jakby nie uczestniczę w wyścigach, jak większość moich nagród. Ostatnio sobie policzyłam, to tam mam kilkanaście, czy tam nawet 20 nagród publiczności. To są moje nagrody.
To chyba fajne. Zawsze jest najfajniejsze i najważniejsze, nie? Jak u ludzi chwyta.
Ale wiesz, zresztą, ale z drugiej strony, to przepraszam, to jeszcze trochę tego takiego gorzkiego tonu, ten gorzki ton podtrzymam, że środowisko trochę tego nie szanuje i nie ceni. Chociaż oczywiście niektórzy tak, ale jest coś takiego w
nagród
tym,
publiczności?
Że kino dla widza. Że kino dla widza to jest jakby w takim myśleniu coś gorszego, a przecież kino jest drogim medium. No i musimy, nawet teatr myśli o widzu. To nie robimy tych filmów tylko i wyłącznie dla siebie i swoich kolegów.
No znów, nie chcę być zdartą płytą, ale to znów modernizm, nie? I takie przeświadczenie, że sztuka jest czymś, nie może być czymś, co, no wiesz, nie? Tak jakby, na co ludzie pójdą, co zobaczą, czym będą się masowo ekscytować i tak
no
dalej,
właśnie.
I tak dalej, nie?
To już wtedy przestaje być sztuką.
Na pewno jest taka optyka, nie? Która jest trudna do zmiany. Ale wydaje mi się, że też się to zmienia, nie? Że mamy na tyle fajne nowe pokolenie Mamy też bardzo dużo tak zwanych artystów osobnych, do których na potrzeby dyskusji cię troszkę wrzucę, nie? Ze swoim światem, ze swoim uniwersum, którzy tak jakby też nie muszą się tłumaczyć i też nie muszą brać udziału po prostu w wyścigu, nie? Bo są na tyle gdzieś tam artystycznie też odrębni, że też nie wiem czemu, ale cały czas mam przed oczami Łukasza Grzegorzka, z którym spędziłem chwilę gdzieś tam na fajce na Nowych Horyzontach i to też jest dla mnie taka postać, która też funkcjonuje na takich gdzieś tam swoich prawach, w swojej definicji autorskości, w swojej definicji docierania
no tak
do ludzi i tak
dalej.
Powinno
być, że każdy powinien mieć prawo mówić po swojemu, a widz się odnajdzie w tym i naprawdę wskazanie przez szanowne jury, kto jest najlepszy, temu widzowi dobrego nie zrobi, ale już dobrze, nie będziemy już więcej narzekać.
Mniej goryczu, więcej
wprawdzie jesteśmy w Polsce, ale już
słońca.
Teraz słodki smak zupy nic.
Tak, teraz słodki smak zupy nic. I a propos, powiedziałeś, że jesteśmy w Polsce. Pierwsza scena naprawdę pokazuje, że też jesteśmy w Polsce w twoim filmie. Jest fantastyczna. Jest w niej hymn, który jest wyśpiewany na baczność przez rodzinę. Jest oczywiście,
rodzinę,
są,
tak.
to nie są chyba już Orły Górskiego, no bo tam jest...
Tam jest
Boniek, więc to już jest 82 i to jest chyba Piechniczek.
To jest 84 rok. Bardzo nam zależało, żeby to był 84 rok, żeby kibice piłki nożnej odnaleźli, że mamy rację. I to jest mecz chyba z Węgrami.
Okej.
Co te Węgry?
Nie wiem, czemu założyłem, że to jest mundial i założyłem, że to jest tak. Że to jest 82.
Ale, wiesz co, ale ja się mogę mylić, bo ja w sumie tak się na piłce za bardzo nie znam.
Ale myślę, że Zbigniew Bolnik grał też dłużej i w 84 też się załapał do kadry.
Ale fakt był taki, że rzeczywiście ja pamiętam, jak z całą rodziną staliśmy na baczność i śpiewaliśmy hymn. Były takie sytuacje. Mhm.
No tak, właśnie się... A widzisz, bo to jest jedna z takich scen, która... Znaczy zastanawiam się, czy... to jest taki sygnał, który może być, czy taki znak, który może być dość ciężki do odkodowania dla na przykład dla młodszego widza dzisiaj, nie? Bo to jest taka sytuacja, która wygląda absurdalnie i tak jakby jest z jakiegoś takiego absurdalnego filmowego porządku, chociaż jest prawdziwsza niż rzeczywistość istniała i tak dalej. I się zastanawiam, czy kiedy się zaczyna film z tak mocną sceną i tak fajną sceną i tak absurdalną sceną dla kogoś, kto ogląda to dzisiaj, to czy nie istnieje takie ryzyko, że tak jakby no nie złapiesz balansu, nie? Że zaczniesz ten obraz tego PRL-u przeginać w stronę właśnie takich scen, symboli i tak dalej. Jak ty budowałaś, jak ty myślałaś w ogóle o tym świecie?
Ale to już jest, wiesz, do ciebie pytanie, czy ja przegięłam, czy ja nie przegięłam?
Ja uważam, że to nie jest przegięte, bo ja tak jakby w mojej wizji świata się mieści coś takiego, że to był chleb powszedni w polskich domach.
Ja po prostu, kiedy opowiadam, staram się poruszać, staram się, żeby to było wyraźne, bo rzeczywistość jest mało atrakcyjna dramaturgicznie. Mhm. Ją trzeba zagęścić, ją trzeba po prostu podkręcić i wtedy... To jest jakby ta taka granica bardzo wąska pomiędzy tym, kiedy jest jeszcze fajnie, ale już jest tak troszeczkę, że kurczę, naprawdę oni tak stoją i śpiewają, a tym, że już to będzie niewiarygodne. I ja się staram zatrzymać na tej granicy i jej nie przekroczyć. Czyli, żeby było absurdalnie, no szczególnie babcia tam jest mistrzynią takich absurdalnych puent, tam ja do powstania poszłam w sandałach i inne takie.
Klasyczna babcia.
Ale chodzi o to, żeby jednak dalej byli to ludzie wiarygodni. Ta wiarygodność jest dla mnie jakaś taka istotna, ale myślę sobie, że właśnie ja sobie tą scenę wyjęłam ze środka filmu, bo ona była nakręcona na jakieś inne miejsce zupełnie, bo sobie pomyślałam, że to jest fantastyczna ekspozycja postaci. Wszystkich widzimy, tak. Kamera jedzie, jak po prostu piłkarzach podczas hymnu.
Tak, to jest też ciekawa równoległość i no i tak jakby wrzucasz też temat od razu, nie? Że nie byle rodzina, polska rodzina.
Nie, że będzie to film o jednej osobie, tylko o rodzinie.
Tak. Ja powiem szczerze w ogóle, że w trakcie oglądania filmu już tak jakby załapałem, że to jest prequel. W sensie nie wiem. To też nie jest taka informacja, która jest jakoś super rozpowszechniana w kontekście, nie wiem, czy jakichś materiałów prasowych o tym filmie i tak dalej, nie?
No to akurat dobrze.
No właśnie, to jest ciekawe, nie? Że wydaje mi się, że jestem ciekaw, czy no to pasuje do tego, o czym jest ten film, nie? Że faktycznie ten prequelowy rys jest tam, to też są, nie będę spoilował, natomiast pojawia się wątek krów i widziany gdzieś tam z okna w pewnym momencie, natomiast no jest to taka rzecz, która wydaje mi się, że jest jakąś dodatkową warstwą, jest jakimś dodatkowym smaczkiem, natomiast faktycznie nie stanowi o tożsamości tego filmu. Natomiast no, ta pierwsza scena bardzo fajnie ustawia całość, nie? Jako twoją filmową rodzinę, do której wracasz po kilku innych filmach, polską filmową rodzinę tradycyjną, no i rodzinę, która musiała istnieć i która robiła po prostu takie rzeczy i niektórzy z nas to pamiętają. Ja akurat nie pamiętam, bo urodziłem się chwilę później, kiedy czegoś takiego już nie praktykowano, a to namaszczenie, z którym oglądano futbol, jednak manifestowało się troszkę w inne sposoby.
Ale wiesz co, ostatnio byłam w Paryżu, nie, we Włoszech byłam, kiedy był, właśnie teraz były Mistrzostwa Świata i Włosi też stali na hymn wszyscy. Także to nie jest tylko nasze.
No się nie zastanawiam, jak to w polskich domach jest dzisiaj, nie? Czy
dzisiaj jeszcze takie... Dzisiaj nie ma do czego stawać.
Znaczy, no tak, no właśnie to jest to, że chciałem powiedzieć, że odkąd ja się też wychowałem z polską piłką, ale raczej nic nie było czego nie śpiewać dobrego. I nic się dobrego nie działo. No, był taki moment,
ale
że
wiesz,
faktycznie...
tak naprawdę to jest ten film o ludziach. Jak ja się chciałam przyjrzeć tym rodzicom z moich córek krów, którzy oni w moich córkach krowach byli już starsi i odchodzący, a tutaj są w kwiecie wieku, starają się być szczęśliwi. Starałam się przyjrzeć pokoleniu, po prostu moim rodzicom, i zobaczyć, co ich w życiu kręciło. To jest chyba takie dojrzewanie. Oni są w moim wieku jakoś tak, kiedy jest ten film, jakby w trakcie akcji tego filmu. I ja i z punktu widzenia dziewczynki patrzyłam na nich jakby jak na dziwolągi. Dlaczego oni tak strasznie dużo hałasują? Dlaczego imprezują tak dużo? Ja w ogóle nie rozumiałam, po co jeżdżą na te wyjazdy turystyczno-handlowe. I teraz dopiero tak w sumie zobaczyłam, że oni byli w ogóle fantastyczni.
No, tam jest taki ciekawy paradoks w tym filmie, nie? No bo to jest zupa nic. Zresztą zupa nic jako zupa nic się pojawia w tym filmie. Jest jedzona jako symbol wielu, jako symbol wielu nicości, z których ci bohaterowie coś robią pięknego i fajnego. No i właśnie to jest trochę film o tym, że nie ma nic w tym świecie, ale wsadzasz ich w taki świat, który jest super bogaty scenograficznie, w którym wizualnie też się dzieją ciekawe rzeczy, bo on jest skąpany w jakichś takich żółciach, które to rozświetlają. Możesz troszkę powiedzieć o tym, właśnie o tym opowiadaniu o niczym tak naprawdę, w którym szuka się czegoś i o tej stronie formalnej, która zamienia ten, to nie jest, nie użyłbym przymiotnika baśniowy w żadnym wypadku, natomiast no to jest coś nierealistycznego.
Ale ja wrócę do tego przymiotnika, bo ja myślę, że on nie jest bez kozery, bo ja, jak robiliśmy ten film, oczywiście robiliśmy go bardzo pieczołowicie, ze dbałością o detale, ale z pewnością jakby w takiej warstwie narracyjnej, takiej metaforycznej, to może być postrzegane jako taka baśń o poszukiwaniu wolności, o poszukiwaniu jakiejś swojej własnej tożsamości. I to jakby jakiś krytyk napisał, ja się staram nie czytać krytyk, ale jakiś krytyk napisał, że ten maluch to jest jak karoca. I nawet ma taki kolor jak dynia. I w ogóle karoca z dyni, która ich gdzieś zabiera. Fajne to jest. Mi się to podoba. Jakoś to jest okej, okay, ale wracając do pytania, to było bardzo trudne, bo to był pierwszy historyczny film, który robiłam i wszystko trzeba było, że tak powiem, stworzyć, bo ani nie ma takich osiedli, ani nie ma takich mieszkań już, ani nie ma, no w ogóle niczego nie ma.
Koszyków na szklanki.
Samochodów i tak dalej, sklepów. I kolejek, i na szczęście, ale i to wszystko musieliśmy budować. Miałam wspaniałych współpracowników. To jest właśnie tak, że reżyser siedzi i mówi, jaki to jest super i jak super zrobił, a przecież reżyser jest tylko przedstawicielem całej grupy fantastycznych artystów. Tutaj zdjęcia zrobił Andrzej Wojciechowski, scenografię Wojtek Żogała, a kostiumy Emilia Czartoryska. I po prostu stanęli na wysokości zadania i po prostu donieśli.
Wiesz co, jak jest tam mnóstwo nieprawdopodobnych gadżetów, przede wszystkim z epoki. Scena, w której butelka koniaczku okazuje się, to jest absolutny klasyk, nie? W której butelka koniaczku okazuje się papierośnicą.
Tak.
Jezu, tak. Skąd się takie rzeczy, skąd się fizycznie buduje taki świat? No bo to są rzeczy, których niełatwo już dzisiaj chyba znaleźć w ogóle.
To jest grupa ludzi, która szuka rekwizytorzy, dekoratorzy wnętrz, podwodzą scenografa, po prostu szukają takie perełki, takich perełek i je po prostu przynoszą i albo je użyję, albo nie. I też ja daję aktorowi, no to akurat Rafał Rutkowski to dostał do ręki tą papierośnicę a la butelkę on potrafił sobie z nią poradzić.
To jest chyba też najlepsze połączenie rekwizytu z człowiekiem, jakie widziałem w polskim kinie ostatnich lat, ponieważ znaczy jeśli ktoś miał sprzedać dobry żart, otwierając tę butelkę z tymi papierosami, to musiał być chyba Rafał Rutkowski, bo on jeszcze jakoś też ma ten rodzaj jego ekspresji i tak dalej. Też pasuje do rytmu tych rozmów, które się w ogóle toczą w tym filmie.
Zrobiliśmy mu taką zaczeskę, bo na początku pamiętam, były przymiarki do peruki. Ale ja się boję peruk w polskim kinie, to zawsze może być, że tak powiem, mieć krótkie nóżki.
Tak.
Nie przywołujmy konkretnych przykładów. Dlatego Rafałowi mówię, Rafał, zdejmujemy perukę. Będzie zaczeska. I jest zaczeska.
I powiem tylko też, na horyzontach widziałem mnóstwo intrygujących peruk w kilku filmach polskich, które obejrzałem.
Ale zauważyłeś, że to są peruki?
No właśnie zauważyłem.
To niedobrze. Tak. Właśnie. To jest właśnie niedobrze.
Natomiast w niektórych filmach jest to celowo zauważalne.
Chyba, że celowo.
Nie podając tytułów, celowo zauważalne, w niektórych nie. A co do malucha, to też miałem takie bardzo... zbyt rzadko w polskim kinie maluch wykorzystywany jest jako symbol rzeczy i nie wiem czemu, ale też znowu mi się pojawiło nic śmiesznego przed oczami. Jakaś taka absolutna, egzystencjalna odwrotność tego, co zrobiłaś ty z maluchem. No bo tam to jest symbol upadku Jadasia Miałczyńskiego i całego kraju. Jakiejś takiej po prostu egzystencjalnej matni, w którą koniec końców wpadamy. Natomiast u ciebie faktycznie ten maluch jedzie do nadziei i do wolności.
Mimo że nie jedzie, to jedzie.
Mimo że nie jedzie, to jest tą
karocą. Bo się tam ciągle psuje.
Właśnie, no bo ty chyba bardzo z taką dużą jednak czułością w tym filmie patrzysz na różne takie rzeczy, które wydaje mi się zazwyczaj są wspominane z jakimś takim rodzajem sarkazmu czy goryczy. Nie wiem, widzę to otwieranie paczki z
Ameryki.
Paczki z Ameryki, w której są te artefakty, tak? Czyli już nie pamiętam,
puszka szynki,
tak, które nie pachnie
kawa,
oczywiście.
I jakieś ubrania i $20 od wujka z Ameryki. Mhm. I babcia mówiła, go zawsze najbardziej lubiłam. No tak, tak. Ja po prostu chciałam się z takim sentymentem, ja nie lubię tego słowa sentyment, ale z jakimś takim, z jakąś taką nutką, z takim uśmiechem chciałam się przyjrzeć tym różnym takim upokorzeniom tamtego czasu, tamtych czasów, ale też w związku z tym, że z punktu widzenia dziecka, to wszystko jakoś, te kontury są złagodzone i jest tam jakoś tak w sumie między tymi ludźmi, mimo różnych niesnasek i kłótni, dobrze emocjonalnie.
Wiesz co, no bo zastanawiam się, czy na przykład ty czujesz jakieś, nie czujesz jakiegoś takiego tonalnego, ja wiem, że mówiliśmy już kilkakrotnie o tej prequelowej całej warstwie, ale nie czujesz jakiegoś takiego tonalnego rozdźwięku teraz pomiędzy tymi dwoma filmami? Czy między jakąś, znaczy czy faktycznie widzisz w tych bohaterach zupy nic, te postaci, które stworzyłaś wcześniej?
Jak to... Ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam.
Czy w ogóle to nie jest...
To jest po prostu dla mnie oddzielne dziecko, które może być spokrewnione z tym.
No wiem, ale tak widzę... No...
Ale niekoniecznie. I to jest po prostu, to jest kwestia twojej perspektywy, twojej percepcji jako krytyka filmowego. Moja percepcja jako twórcy jest taka, że ja tworzę oddzielne dziecko. I chcę, żeby ono było najlepsze i ja jemu muszę dać to, co ja chcę. Mogę sobie wziąć to z tamtego filmu, a w ogóle to ja jestem teraz w innym momencie życia, wiesz, niż... Wtedy, kiedy robiłam film o odchodzeniu, kiedy właśnie byłam świeżo po śmierci rodziców, teraz u mnie jest okej. Okay. Więc ten film jest taki bardzo szczęśliwy.
Wiesz co, ja nawet nie pytam z perspektywy krytyka filmowego, tylko pytam z perspektywy kogoś, kto bardzo polubił tamte postaci, lubi te postaci i szuka tak jakby, gdzie jest to pole wspólne, nie?
Właśnie ostatnio rozmawiałam z Agatą Kuleszą, mówię, no zobacz, idź, zobacz, jaką jesteś blondynką z niebieskimi oczami.
No i wydaje mi się, że to jest trochę w zachowaniach tych dziewczynek i tak dalej i w tym, jak one są w tej szkolnej hierarchii też gdzieś tam osadzone. Chciałem cię podpytać też o pracę z tymi dziewczynami, no bo to jest zawsze chyba, jest
no,
to
stałe.
Wiadomy związek frazeologiczny o dzieciach i zwierzętach na planie, tak. Ale u ciebie to też zawsze troszkę, nie wiem, no jakoś sobie z tym po prostu radzisz.
Radzę sobie, ale to nie jest proste i bardzo się stresowałam tym filmem, bo widziałam, że jak mi dzieci nie doniosą, nie zagrają, to filmu nie będzie. Mhm. A generalnie dzieci w polskim kinie to jest problem duży, żeby dobrze grały. Po prostu no, w większości wyglądają po prostu jak takie dzieci modelowe, a ja chciałam takie dzieci z tamtych lat znaleźć. Zaprosiłam do reżyserii obsady Alinę Falanę, która świetne dzieci znalazła do Placu Zabaw. Taki był film Bartosza Kowalskiego. I Alina naprawdę całą Polskę przeszukała. Pół roku robiliśmy castingi i znalazłyśmy te dwie takie pulchniutkie dziewczynki, które, jedna była z Wybrzeża, druga z Warszawy, które po prostu gdzieś się tam jakoś fajnie... I też się zastanawiałam, jak ja mam do nich podejść. Czy ja mam zgodnie z modą ówczesną, teraźniejszą, no tak, wziąć coacha, żeby je rozbierał na części pierwszej, potem składał. I doszłam do wniosku, że po jednej rozmowie z panią coach, że nie będę tego robić. Że ten film nie opowiada o jakichś traumach i tak dalej. Że ja myślę, że po prostu najgorsze dla dzieci jest nudzenie się na planie. I myśmy z operatorem zrobili, kiedy już te dzieci wszystkie były wybrane i ten chłopiec też, zrobiliśmy im taki mikroobóz, pokazali, żebyśmy im, chcieliśmy im pokazać, jak pracujemy, że jest dużo ludzi, że co to jest bliski plan, że wtedy trzeba malutko, co to jest szeroki, jak to się powtarza i jakby, żeby one zrozumiały nas i się nas nie bały i w ogóle było tak jakby okej. Okay. Pomogły w tym bardzo dwa moje psy, które te dzieci tam po prostu rozkręcały. I potem już na planie była dziewczyna, studentka, która się po prostu z nimi bawiła. I one się po prostu nie nudziły i się ze sobą polubiły, także ciągle tylko jadły i tam się bawiły i po prostu, także no, nie jestem modna, nie miałam coacha.
No tak, nie miałaś coacha, ale podoba mi się, że się wyłania gdzieś na dnie tej naszej rozmowy jest taka bardzo antymodernistyczna profesjonalizacja planu i takie przeświadczenie o tym, że film jest pracą kolektywną, nie? Co też jest dość rzadkie i o czym się generalnie nie mówi, nie? Mówiłaś o tych, o, o, o reżyserce castingu, czy osobie od castingu, która specjalizuje się w dzieciach, że tak powiem. Nie? Tak. Mówiłaś o tej całej ekipie w terenie scenograficznej.
Tak.
Nie? Okej, no nie skorzystałaś z coacha, ale mogłaś. Prawdopodobnie są przypadki, w których miałoby to dużo sensu.
I będę korzystała i w ogóle bardzo się cieszę, że powstał nowy zawód jak koordynator do spraw scen erotycznych i super, bo to jest coś akurat w tym filmie, załatwiliśmy to, że tak powiem, dźwiękiem. Po prostu jest dla reżysera ogromna ulga, jeżeli ktoś zdejmie mu z pleców taki stres, jak po prostu wstyd, zażenowanie aktorów, jakieś nieśmiałość, bo wszyscy się tego wstydzimy, jak kręcimy takie sceny. I to byłoby, ja wiele takich scen nakręciłam trudnych i to zawsze z tym się sama bujałam, a chciałabym mieć kogoś, kto by mi pomógł.
No to tym lepiej, że jest taka. Zresztą tutaj rozmawialiśmy z twoją córką, z Marią, właśnie a propos, bo we mnie jest seks i też, to chyba, nie, ten 100%, bo ona też mówiła, że korzystała z pomocy coacha przy...
To znaczy ona korzystała, my nie, właśnie dlatego nie też. A bo ona tutaj, mówimy o scenach seksu, tak, ona
korzystała. Nie o scenach seksu, tylko o scenach, że nie wiem, o schodzeniu z jakiejś, nie wiem, korzystaniu z coacha przy budowaniu postaci w ogóle, nie?
To ja tego nie rozumiem, ja tego nie kupuję.
Nie.
Ja uważam, że to jest praca między, to jest relacja między reżyserem a aktorem i to jest, tutaj już mi nikt nie powinien wchodzić. To jest nasza intymna komunikacja, co my tam sobie wymyślimy i co my zostawimy. To jest bardzo szczególny związek. Kiedyś właśnie też Kinga Price mi powiedziała, mówi, wiesz, jak ja staję przed reżyserem, to tak jakbym naga była. Wszystko mu pokazuję. I ja muszę to uszanować. I to jest kwestia właśnie tego, że ja myślę, że ja pewnie może w stosunku do innych reżyserów daję więcej przestrzeni do zagrania aktorom. Daję im tą wolność taką, że oni mogą sobie poimprowizować trochę na przykład. Że nie do końca się trzymam literek, bo to też są moje literki, wymyślam sceny na planie i tak dalej. Ale ja do tej rozmowy intymnej między sobą a aktorem nie wpuściłabym trzeciej osoby.
Okej, fair enough. No ale cóż, no są różne.
Są różne
strategie.
Jak
różne.
Mówiła moja babcia, są różne ludzie.
Różne ludzie. A propos różnych ludzi. Na koniec chciałem cię podpytać, bo ostatnio odsunięto twoją gwiazdę w Łodzi. No to chyba jest fajne doświadczenie, nie? Chociaż ty tak jakby się wyłoniłaś trochę jako osoba, która potrafi się łatwo odciąć od tego rodzaju jakichś takich od nagród uwznieślających narracji i tak dalej.
No ja, mnie uwznieślanie nie pasuje. Dlatego kiedy zadzwonił jakby dyrektor Narodowego Centrum Kultury, że tutaj tą gwiazdę chce odsłonić, ja mówię, ale przecież to za wcześnie. Ja w ogóle może gdzieś, nie wiem, po 70 czy coś, ale ja jeszcze w ogóle się dopiero rozkręcam. Nie, to tutaj byśmy... No oczywiście takiej rzeczy nie można nie przyjąć, no prawda? Tak. To było bardzo miłe. Co więcej, jak już odsłaniałam tą gwiazdę, okazało się, że na gwieździe jest napisane reżyserka. Kinga Dębska reżyserka, a nie reżyser. Także to jest pierwsza gwiazda z feminatywem.
No tak, to jest z takim dobrym feminatywem, w sensie takim, który brzmi dobrze, bo spotkałem się z formą reżyserzyca.
To nie podoba mi się.
To by wyglądało dziwnie. Natomiast
Wampirzyca, reżyserzyca, to nie. Ale reżyserka. I to w ogóle było bardzo przyjemne i takie po prostu miałam takie poczucie, że no... To znowu źle zabrzmi, ale że to taki jest trochę na zasadzie człowiek jakby jak odchodzi, to zostaje po nim jakiś grób na cmentarzu. A tutaj już jest taka gwiazda, po której sobie ludzie chodzą, tam sobie jakiś stolik restauracji czy kawiarni stoi. I to jest fajne, że tak się jest. Nie ma się, a jest.
No tak, chociaż w twoim przypadku, wiesz, jeśli chodzi o jakieś tam egzegi monumentum, to raczej,
zawsze
są filmy.
To mój tata był architektem.
Scyfryzowane wszystko.
Tyle budynków po mnie zostało, a po tobie co? Tylko, że jeszcze wtedy za bardzo filmów nie robiłam. Ale wracając do tej gwiazdy, to troszeczkę śmieszyło mnie to, że no, niektórym starszym kolegom to przeszkadza, że właśnie dostałam za wcześnie, że oni powinni być pierwsi, ale chciałabym powiedzieć, że trzymam kciuki, że oni też dostaną i mam nadzieję, że dożyją swojej gwiazdy.
To ja się pod tym podpiszę w takim razie i mam nadzieję, że też nie wiem, o kim mówisz, ale że będą też kiedyś aktywni zawodowo jeszcze na przykład. To może też by pomogło w Gwieździe, ale tylko z mojej strony. Także gratulacje. I też
dziękuję
rozumiem,
bardzo.
Że się widzimy w Gdyni, bo
tak, do
bo
zobaczenia
się wybierasz.
W Gdyni i mam nadzieję, że będziemy tam dla siebie mili i żeby po prostu, bo zawsze ta Gdynia się kojarzy mi z jakąś taką traumą, że ten Marcin Wrona przywołany tutaj był tego, no po prostu on, jego już z nami nie ma. Więc po prostu chciałabym, żebyśmy wiele więcej mieli pozytywnych tam wrażeń niż negatywnych.
No ja myślę, że jest się czym ekscytować też, jeśli chodzi o tegoroczną Gdynię, bo mnóstwo ciekawych, dobrych filmów. No nie tylko cały ten łańcuszek tych, które widziałem ostatnio, ale też wiele takich, na które sobie ostrzę zęby. No przede wszystkim Wenecja i żeby nie było śladów. No to jest taka rzecz, na którą...
No ale nie ma którą, Wesela 2.
No nie ma Wesela. Nie ma rebootu Wesela. Cóż, rebooty, prequele. Kto by pomyślał, że kiedyś dotrzemy z polskim kinem do takiego dziwnego momentu. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za rozmowę i zapraszam was wszystkich na Zupę Nic. Też do przeczytania recenzji na Filmwebie, którą już możecie znaleźć. To było... Musimy porozmawiać o kinie. Tak, to był ten podcast właśnie. Musimy porozmawiać o kinie i oczywiście będziemy o nim rozmawiać dalej. Moją gościnią była Kinga Dębska, ja nazywam się Michał Walkiewicz. Do usłyszenia.